Halleluja. Bóg jest dobry. Było hard, czy soft, czy light? No, bo i trochę i tak, i tak. Ja myślę, że warto czasami o pewnych rzeczach porozmawiać, tak? Bóg nam dał też wolność, abyśmy chodzili w wolności Bożej, ale abyśmy pod pozorem tej wolności nie pobłażali ciału, tak? Czy jesteśmy stworzeni do wolności, do radości w Panu, ale żebyśmy tych rzeczy nie robili. Ja tak dodam też ze swojej strony, rzeczywiście ja osobiście w miarę lubię święta, tak, pod warunkiem tego, że to jest czas takiego świętowania, bycia z rodziną i tak dalej, i też doceniam, cieszę się z radości, z tych wartości chrześcijańskich, które są prawdziwie chrześcijańskie, które są w tym momencie głoszone, bo to lepiej niż islamizacja Europy, bo taki termin już się pojawił i on ma miejsce w naszych czasach. Ale bardzo fajnie się czułem na tym wieczorze w Wigilię, taki wieczór żydowski, który tutaj Kuba z Agnieszką zrobili. To był naprawdę fajny czas i byłem naprawdę dotknięty i błogosławiony. To był czas takiej wdzięczności Bogu za to, co mieliśmy, co mamy i co jest przed nami. Tak po prostu Duch Święty przyszedł. Zaczęliśmy tak śpiewać i dziękować Bogu, a potem po prostu siedzieliśmy i razem sobie rozmawialiśmy, coś zjedliśmy. Także było fajnie. Jest dobrze po prostu być ze sobą, świętować, skupić się na tym, co jest najważniejsze, tak? Natomiast na pewno nie mamy się skupiać na tym, co jest z ducha tego świata. Ja mam w sercu pewne słowo, które chciałem dzisiaj przekazać do was. Postaram się to zrobić krótko. 25 minut obiecałem, więc postaram się tak zrobić. Jak to będzie do 25 po, to będzie 28 minut, czy 27. Ojcze, ja dziękuję ci za ten czas, dziękuję ci, Panie, za naszą społeczność, dziękuję ci za każdego z nas na tym miejscu. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że chcesz mówić do nas, że chcesz nas przekonywać, że chcesz nam wskazywać drogę, Ojcze. Ja proszę, abyś wskazał drogę, Panie, abyś mówił do nas, Ojcze. Ja składam swoje serce przed Tobą, Panie, składam przed Tobą wszystko to, co mam i kim jestem, Panie. Wszystkie moje mocne strony, wszystkie moje słabe strony, Ojcze, składam przed Tobą, Ojcze. Ja dziękuję Ci, Panie, że jeśli Ty chcesz, Panie, możesz mi użyć, Panie, w taki sposób, jak Ty chcesz, Ojcze. I o to się modlę, Panie, żeby to, co będę mówił, aby było jak najbardziej namaszczone od Ciebie, a to, co mam nie powiedzieć, Panie, żebyś po prostu, żebym ten temat ominął, Ojcze. Proszę Cię to w imieniu Jezusa. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, za każdego z nas. Dzięki Ci, Panie. Amen. Modlę się tak, dlatego że jestem świadomy słabości moich, ale jestem też świadomy mocy Bożej, która mieszka w każdym z nas i świadomość to nie znaczy skupianie się na swoich słabościach, chcę się skupić na Bożej mocy, która jest w nas. I takie między innymi jest również słowo, które chciałem dzisiaj przekazać. To trochę się łączy z tym, co Kuba zaczął mówić na samym początku, że centrum naszego życia to jest Jezus Chrystus. I my to wiemy, to jest taki troszkę slogan, tak? Możemy napisać to na plakacie, centrum naszego życia jest Jezus Chrystus. Ale co to znaczy, kiedy czytamy Biblię i Biblia w wielu miejscach pokazuje na Chrystusa, na Mesjasza, tak? Na namaszczonego, na Jezusa Chrystusa, który jest centrum życia, który jest fundamentem, jest początkiem i końca. Tak jak ja czytam Nowy Testament, 90% tego, jak apostołowie pisząc listy, tutaj mam na myśli też w głównej mierze Pawła, bo on bardzo mocno na pewne rzeczy naciska, mówią o Chrystusie, mówią przede wszystkim, mówią o tym, kim on jest i co on uczynił dla nas, ale zawsze jakby w centrum jego osoby jest krzyż i zbawienie, i Ewangelia, jego śmierci, jego zmartwychwstania. Zawsze, kiedy patrzymy kiedy Biblia wyraża się, że ale w Chrystusie, ale dzięki Chrystusowi, ale dzięki Jezusowi Chrystusowi, ale w Nim wszystko mamy, to jest przede wszystkim mowa o tym, kim On jest i co On dla nas zrobił i czym jest Jego krzyż dla nas. Dlatego od początku do końca, nie tylko Nowy Testament, ale cała Biblia, czyli Stary i Nowy Testament, od początku do końca jest skoncentrowana na Chrystusie. Na Jego śmierci, na Jego ukrzyżowaniu i na Jego zmartwychwstaniu. Zaczyna się od Adama i Ewy, tak? Zaczyna się od stworzenia świata, zaczyna się od Adama i Ewy i zaczyna się od ich grzechu i od skór, które oni przyodziali, tak? Na pomimo tego, że próbowali się przeodziać w swój strój, ale Bóg po prostu powiedział, że to nie wystarczy, dał im skóry, aby przeodziali się, czyli skóry zwierzęce, tak? Równie dobrze mogli przeodziać skóry baranie, mogli przeodziać skóry baranie, chociaż tam jest napisane tylko, że przeodziali się w skóry zwierzęce. Ale było już w tym momencie, była przelana krew za ich grzechy, za ich nagość, była przelana krew, tak? Ta nagość, o której Jezus mówił, że nie mógł wejść, ten nagi człowiek nieprzyodziany nie mógł wejść na ucztę weselną. Bóg musiał ich przyodzieć w coś. Bóg musi nas w coś przyodzieć. W co nas Bóg może przyodzieć? W baranka Bożego. W sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, która jest nam dana przez krzyż Jezusa. To jest jedyne przyodzienie, które możemy wziąć, aby wejść na ucztę weselną. To jest to, że ty możesz przyodzieć się w Chrystusa. I Biblia mówi o tym od początku do końca. Cały Stary Testament wskazuje na Chrystusa, święta żydowskie wskazują na Chrystusa, zakon jest naszym przewodnikiem do Chrystusa. Zakon i prorocy świadczą i zapowiadają Ewangelię i usprawiedliwienie Boże w Chrystusie. Całe Pismo wskazuje na Chrystusa. On jest centrum Bożego zbawienia i wszystko w Nim i na Nim jest ugruntowane. I bez Niego nie ma nic, zupełnie. I to nie jest tylko teoria, to nie jest tylko slogan, to nie jest tylko napis, który możemy sobie napisać na ładnym, kolorowym kalendarzu. To jest fakt. I teraz, jeżeli nasze życie delikatnie się gdzieś gubi, jeżeli twoje życie się zgubiło, jeżeli w twoim życiu brakuje realności Bożego zbawienia, realności Bożej obecności, to najprawdopodobniej w 99% najprawdopodobniej zgubiłeś Chrystusa, czyli Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, czyli Ewangelię Bożą, którą Bóg zapowiadał od samego początku. Jeszcze raz to powiem, bracia kochani i siostry. Jeżeli zgubiliście gdzieś Bożą obecność, jeżeli gdzieś się zagubiłeś, to zgubiłeś obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego, że Biblia mówi, że w Nim zawiera się cała pełnia boskości. W Nim zawiera się cała pełnia zbawienia. Jeżeli brakuje ci gdzieś gruntu, brakuje ci światła Bożego, brakuje ci tych otwartych drzwi, to znaczy, że brakuje ci obrazu Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Paweł mówi w liście do Rzymian, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I tu Paweł właściwie w jednym zdaniu, bo to jest jedno zdanie, dwa wersety, ale jedno zdanie, jedna sentencja wypowiedziana, on mówi, nie wstydzę się tej Ewangelii Chrystusowej, czyli o Mesjaszu, o namaszczonym. Jest ona bowiem mocą Bożą. Szukamy w naszym życiu różnych rzeczy, tak? Szukamy w naszym życiu każdy z nas szuka jakiegoś odpocznienia, jakiejś radości, uzdrowienia, tak? Uwolnienia z miejsca, w którym jesteśmy. Szukamy czegoś lepszego, tak? Czego możemy szukać? Boga szukamy w naszym życiu. Ale nie tylko teorii, bo sama wiedza o Nim teoretyczna, książkowa, to jest za mało. Potrzebujesz Boga tu i teraz, żywego Boga, tak jak Biblia mówi, że odwracać nasze serce czasami od żywego Boga, czyli religia nas odciąga od żywego Boga, wprowadza nas w coś, w Boga martwego, Boga, którego nie można dotknąć, którego nie możesz przeżyć i Boga, który nie ma mocy. Religia zawsze odprowadzi cię od Boga, który ma moc i od Boga, który mówi, ja jestem tu i teraz dla ciebie żywy i mogę odpowiedzieć na twoje potrzeby. Religia zamieni to wszystko w jakieś martwe ceremoniały, w jakiś taki martwy rytuał, czy martwe różne starania, które nie mają mocy nad twoim życiem. A Paweł powiedział, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Słowo zbawienie jest to słowo sozo, zbawienie, czyli ratunek w pełnym zakresie, czyli wszystko, czego potrzebujesz. Tu nie jest tylko mowa o tym, że grzechy będą ci przebaczone i pójdziesz do nieba. Tu chodzi o zbawienie twojego życia w każdej dziedzinie twojego życia, w każdej dziedzinie, jakiej potrzebujesz, w każdej sytuacji, jakiej potrzebujesz. Czy to jest sprawa twoja fizyczna, czy to jest sprawa twoich grzechów, czy to jest sprawa finansowa, czy to jest sprawa relacji, czy to jest sprawa zmagania się z pewnymi rzeczami. W jego zbawieniu jest pełna odpowiedź dla ciebie i spróbuję do tego dojść, jeśli mi wystarczy czasu. Dlaczego jest moc Boża ukryta w Ewangelii? Dlaczego? Tu jest napisane również każdego, najpierw Żyda, potem Greka. To jest mowa też o tych dwóch, czyli kościoła z Żydów, kościoła z nas. Nie z Żydów, czyli lub inaczej powiedzianych z pogan. Ale dlaczego jest ta moc Boża? Bo usprawiedliwienie Boże w niej było objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To usprawiedliwienie, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, na to usprawiedliwienie wskazuje cały Stary Testament. Nawet zakon wskazuje na to. I później Biblia wyraźnie pokazuje. I Jezus i apostołowie mocno podkreślają, że stare przymierze wskazywało na nowe przymierze. Stare przymierze było niedoskonałe. Ono nie mogło nas uczynić doskonałymi. I nie mogło nas prowadzić do nieba. Nie było szans. Nie było szans. Musimy wejść w nowe przymierze. Jest to nowe przymierze, które polega przede wszystkim na usprawiedliwieniu Bożym, na dobrej nowinie dla twojego życia, na usprawiedliwieniu Bożym. Ale czasami myślimy, że no tak, no to usprawiedliwienie Boże to jest takie, no bo to chodzi o to, że to Bóg cię kocha i to tak właśnie to miłość, Boża łaska. I my źle pojmujemy pewne rzeczy. Paweł mówi, że czy ja głoszę usprawiedliwienie Boże, czy ja mówię, żebyśmy grzeszyli więcej, aby łaska była obfitsza? Niektórzy go oskarżali, niektórzy tak to rozumieli. Mówi, czy my mamy jeszcze grzeszyć, skoro umarliśmy grzechowi? Usprawiedliwienie Boże nigdy, w żadnym wypadku, nigdy nie daje takiej możliwości i nie daje miejsca na to, abyśmy lekceważyli sobie cielesność czy światowość, czy grzech w naszym życiu. Dlatego, że Biblia pokazuje, że dobroć Boża do upamiętania prowadzi. Jeżeli chcesz wejść w usprawiedliwienie Boże, musisz zgodzić się z tym, co Bóg powiedział o tobie, o naszej cielesnej naturze. Ja spróbuję do tego dojść. Piąty rozdział Rzymian, 12 wers. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Śmierć, znaczy choroba, przekleństwo, moc grzechu, to wszystko przyszło na nas. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. My umarliśmy przez grzech. To była śmierć. Byliśmy martwi z powodu grzechu. A nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Dar łaski, która jest w Chrystusie, w krzyżu, przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Jeśli chcesz królować w życiu, to potrzebujesz obfitości łaski i daru usprawiedliwienia. Jeśli brakuje ci królowania w twoim życiu, to znaczy, że zgubiłeś te rzeczy. Jeżeli nie królujesz w swoim życiu, ja nie mówię to, że masz być tutaj nie wiadomo jakim, kim i się rozpychać łokciami między ludźmi i być pysznym, bo to jest w ogóle nie o tym mowa, to jest zupełnie nie to. To jest cielesność nasza i religijność i szukanie usprawiedliwienia w naszym ciele, bo Biblia nas przede wszystkim wyraźnie przeprowadza zawsze do pokuty, do pokory, do uniżenia przed Bogiem, bo to, co mamy, to jest wszystko w Nim, a nie w nas. Ale to słowo, ten werset mówi tutaj, że O ileż bardziej w kontekście śmierci, która przyszła na nas, która zapanowała i grzechu, który zapanował nad nami, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Z powodu Jezusa Chrystusa, z powodu dzieła Jego na krzyżu, z powodu łaski Bożej i z powodu daru usprawiedliwienia ty możesz królować. Jeśli czujesz, że nie królujesz, znaczy, że straciłeś obraz i świadomość łaski Bożej, usprawiedliwienia Bożego. Jeżeli czujesz, że nie ma królowania, nie ma zwycięstwa w twoim życiu, straciłeś te rzeczy. Galacjan pisze, że straciliśmy obraz Jezusa Chrystusa wymalowanego przed naszymi oczami. Ukrzyżowanego. Straciliśmy obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który był wymalowany przed naszymi oczami. Ukrzyżowanego, czyli dzieło krzyża, które Paweł wymalował przed ich oczami. To ich wprowadziło w zbawienie, to ich wprowadziło w obfitość darów Ducha Świętego. To ich wprowadziło we wzmianę życia, to ich wprowadziło w wolność od grzechu. Wymalowany obraz Jezusa Chrystusa, to ich wprowadziło w wolność od grzechu. Zakon był naszym przewodnikiem do upamiętania się i do zdania sobie sprawy z tego, że nie możemy tak dłużej żyć, że to, jak żyjemy, to jest śmierć i to przyniesie potępienie. Ale darem łaski Bożej jest życie w Chrystusie Jezusie. Darem łaski Bożej, darem tym, co Jezus zrobił na krzyżu. Przejdźmy do Koryntian, 5 rozdział. 1 Koryntian, 5 rozdział. Nie, to jest 15, przepraszam. 1 Koryntian, 15. Może od 39. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, inne zwierząt. Może od 40. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie. Niebieskie, czyli niebiańskie, tak? Są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, inny nie ziemskich. Inny blask słońca, inny blask księżyca, inny blask gwiazd, bo gwiazda do gwiazdy, od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest też ciało duchowe. Tak też napisano. Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemski. Z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy, czyli niebiańscy. Bo to niebiescy ludzie, to mi się kojarzy tylko z jednym filmem. Tylko z jednym filmem. Jaki był ziemski człowiek, tacy są ziemscy ludzie. Jaki jest niebiański człowiek, tacy są niebiańscy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosili obraz niebiańskiego człowieka. A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczyć tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone. A to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeobleczy się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeobleczy się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo twoje? Gdzież jest o śmierci żądło twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tu jest słowo, a żoną śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez co nam Bóg daje zwycięstwo? Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jakiego? Ukrzyżowanego. I zbudzonego z martwych. Żądłem śmierci jest grzech, mocą grzechu jest zakon. Grzech ma moc. Grzech ma moc. Nie bagatelizujmy tego, to jest moc. Ale Bogu niech będą dzięki, że Bóg nam daje zwycięstwo przez Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwzbudzonego. Tylko w ten sposób możesz mieć zwycięstwo nad grzechem. Nie ma innej drogi. Jeżeli jest inna droga, to Chrystus na darmo umarł. To zakon nam wystarczył. Ale Bóg mówi, zakon był słaby, nie mógł tego uczynić, nie było szans. Tu jest napisane również, że nosiliśmy obraz człowieka ziemskiego, będziemy również nosić obraz człowieka niebiańskiego, że Bóg nas zbudzi z martwych do nowego życia. W innym miejscu Paweł mówi, że oczekuje tego, aby zostać przyobleczonym, tak, żeby to stare ciało zostało zewleczone. Ale on mówi o cielesności, ale mówi, że my zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia z martwych. Czytamy to w Kolosan. Zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia z martwych. Co to znaczy, zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia z martwych? Zostaliśmy wzbudzeni do nowego życia z martwych. To nie jest slogan, to nie jest farsa, to nie jest fajna teoria, to nie jest jakaś poezja, którą możesz napisać na swoim pięknym kalendarzu, zostałeś wzbudzeni z martwych. To jest fakt. Ale żebyś był wzbudzony z martwych, to co się musiało stać? Musiałeś umrzeć. Co by Bóg zrobił w Chrystusie z nami? Ochrzciłeś się w Chrystusa. Co to znaczy? Ochrzciłeś się w Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Co to znaczy? Bóg wyraził się na temat cielesności adamowej raz i wyraźnie. Dlatego łaska Boża nigdy nie prowadzi cię do grzechu, do powrotu do cielesności. Nie może, dlatego że łaska Boża pokazuje ci co? Pokazuje ci, że Bóg osądził twoją cielesną naturę całkowicie. Bóg to zabił. Ja się cieszę z tego, że Bóg mnie zabił. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ja jestem poddany grzechowi w cielesnej mojej naturze. Jestem poddany grzechowi. Co więcej, jestem pod moje ciało, mój proch, tak? To jest proch. Tak mówi Biblia. Z prochu powstałeś, proch się obrócisz. To jest proch. Diabeł żywi się prochem. Ja mówię to też tutaj w ostrzeżeniu dla wszystkich młodzieży. Słuchajcie. Diabeł żywi się prochem. Diabeł karmi się ciałem. Demony, co strasznie brzmi, sorry, ale to myślę, że może to trochę tak czasami hard można powiedzieć coś, nie? Myślę, że nie ma nic złego w tym do powiedzenia. Demony żywią się naszą cielesną naturą. Więc jeżeli mu dajesz troszeczkę, to nie oczekuj, że ty sobie poradzisz z tym. Masz od razu kontakt z demonami. Wiem, co mówię, kochani. Jestem 20 parę lat nawrócony, także wiem, co mówię. Dlatego nie możemy patrzeć na to, co znaczy cielesna natura. Nie możemy podkładać w niej nadziei i ufności, dlatego że Bóg ją zabił. Bóg osądził cielesną naturę. Powiedział, nie nadaje się, nie wypełniłeś zakonu, nie masz możliwości wejść jako cielesny człowiek skażony do nieba. Nie wejdziesz ze swoim ciałem do nieba, nie ma szans. Ale co Bóg zrobił z naszym duchem? Bóg nas w duchu wzbudził z martwych. To jest niemożliwe, 6 minut. Boże mój. Jak to zrobić? Halleluja. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, drugi rozdział Kolosan, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania czego? Tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. O co chodzi tajemnica Boża, to jest Chrystusa? Chrystusa ukrzyżowanego. Bogactwa pełnego zrozumienia do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. To nie jest błahostka. Paweł mówi, to jest moc Boża, potrzebna każdemu wierzącemu, w której jest objawione usprawiedliwienie Boże, w którym też ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Wszystkie rzeczy, o których mówimy, one jakby są, one się zbiegają do jednego. To jest Chrystus ukrzyżowany. Dlatego, że czytając wcześniej, jest napisane tak, że to jest pierwszy rozdział od 15 na przykład. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowanie, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest też przed wszystkimi rzeczami. On jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Chcesz pełnię boskości? To jest On. Chcesz doświadczyć boskości, mocy Bożej? To jest On. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi, wrogów usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć. Przez co nas pojednał? Przez śmierć. Dlaczego? Bo Bóg cię zabił. Bóg cię osądził. Osądził twoje grzechy w Chrystusie. On się wyraził na ten temat. Ja dziękuję Bogu, że On to zrobił, bo to jest dla mnie naprawdę błogosławieństwo, że On mnie osądził. Aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, która mówi właśnie o czym? O Chrystusie ukrzyżowanym, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. I dalej przeskoczę do drugiego rozdziału. Od czwartego. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami. I raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. W co wiara? W Chrystusa. Jak więc przyjęliście kogo? Chrystusa Jezusa Pana. Tak w nim chodźcie. Wkorzenieni weń, zbudowani na nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustanne dziękczynienie. Tylko, że Ewangelia, krzyż Jezusa, zawsze wprowadza nas w dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie ukrzyżowanym. I o czym to jest mowa? To jest ciekawe. Paweł mówił do Kolosan, to nie było bezpośrednio do Żydów, chociaż nie wiem dokładnie, nie, jak to do Kolosan. Bardziej może Kościół był to chyba Kościół z pogan, był posłany do Kościoła z pogan. Tak to rozumiem. On mówi o filozofii i czczym urojeniu opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach tego świata, a nie na Chrystusie. Jak to możemy zrozumieć? Co to są podania ludzkie w tym momencie? Na pewno mogę to powiedzieć tak, bo patrząc na list do Rzymian i do Hebrajczyków, podania ludzkie to były nauczania żydowskie, tak, które przeszkadzały w przyjęciu Chrystusa ukrzyżowanego, które nie pozwalały im na zrozumienie Chrystusa ukrzyżowanego. Żydzi nie mogli tych rzeczy zrozumieć. Oni bazowali na zakonie, na myśleniu starozakonnym, na cielesnym myśleniu, religijnym myśleniu. I druga sprawa, filozofia pogańska. Mogli mieć filozofię jakąś grecką, nie wiem, jakąś tam jeszcze inną, tak? Żydzi również mieli różne filozofie, tak? Jakąś helenistyczną i tak dalej. Mieli tam różne poglądy. I Paweł mówi, baczcie, abyście nie opierali się, nie budowali swojego życia na innych filozofiach lub na żywiołach tego świata. I zastanawiałem się, co to może być żywioł tego świata? No, my bardziej myślimy o tym, że to są siły takie, prawda, natury. Bardziej. Ale czy na przykład możemy do tego dodać również pewne moce ciemności, które są w tym świecie? A co te moce ciemności robią? No, na przykład dają choroby. Tak? Lub jakieś przykrości, lub jakieś cierpienia, czy lub jakieś wypadki, tak jak tutaj mówiłaś wcześniej o tej sytuacji. Czyli o tym wypadku, który się u nas zdarzył. Moja kochana żona leży w domu, nie może być w kościele. Musi być w gipsie jeszcze jakiś czas. Ale Bóg dał uzdrowienie. Amen. To są te żywioły tego świata, czyli my możemy budować nasze życie chrześcijańskie na przeżyciach, na doświadczeniach. Rozumiecie, o co chodzi? A nie na Chrystusie. Doświadczamy cierpienia i mówimy, no gdzieś myśmy chcieli to wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Aha, no i naciągamy do tego teologię jakoś, tak? Ale Biblia mówi, nie buduj na tym. Nie buduj na żywiołach tego świata. Buduj na Chrystusie, na Ewangelii, na tym, kim On naprawdę jest, na Jego prawdzie. Na tym, co On zrobił dla ciebie, na wszystkim to, kim On jest. Nie mam tej notatki, chciałem to przeczytać dzisiaj. Są różne imiona Boże, tak? Żydzi znają te różne imiona, kim jest Bóg, tak? Że On jest tym, który jest naszym lekarzem, który jest tym, który nas zaopatruje, który jest naszym Zbawicielem, jest Ojcem i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym są, to nie są tylko imiona, które mówią o tym, że Bóg jest kimś takim słodkim. To są imiona, które pokazują, kim naprawdę jest Bóg. I kiedy czytamy Nowy Testament, jest taki moment w liście w Ewangelii Jana, kiedy Jezus powiedział do Tomasza, do uczniów swoich, ale głównie zwrócił się tam do Tomasza, powiedział, tak długo jestem z wami, mówił tutaj o tym, o Ojcu, o poznaniu Ojca, mówił, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie. Kto mnie widział, widział Ojca, tak? Tak długo, do Tomasza, do Filipa. Tak długo jestem z wami, nie poznałeś mnie. O czym on mówi? On mówi, że kto widzi mnie, widzi Ojca. Którego Ojca? Tego Ojca, który objawił się Mojżeszowi na górze Chorob. Tego Ojca, który dał im przykazania. Jezus mówi, mówi, tak długo jestem z wami, nie poznałeś mnie? Mówi, jestem tym samym, który spotkał się z Mojżeszem. Jestem tym samym, który spotkał się z Eliaszem. Jestem tym samym Bogiem.
A można by powiedzieć, ktoś by powiedział, ktoś niedoświadczony, kto nie ma dobrego zrozumienia, nie ma dobrego poznania, by powiedział, że Bóg starotestamentowy jest inny jako nowotestamentowy. Ja nie widzę różnicy. Ja nie widzę czegoś takiego. Dlatego, że to Jezus powiedział, że On był ten w Starym Testamencie, czyniąc te rzeczy. Więc ja nie bardzo rozumiem, jak to można tak powiedzieć. Natomiast Jezus pokazuje, kim On jest, tak? Pokazuje, że pomimo tych rzeczy, które działy się w Starym Testamencie, one były straszne, niektóre były radykalne, ale ten Bóg, serce Jego jest objawione w Chrystusie, kiedy On uzdrawia wszelką chorobę i wszelką niemoc, kiedy myje nogi uczniom, tak? Kiedy nie potępia tej cudzołożnicy, tak? I co Jezus mówi? Ja nie przyszedłem sądzić ten świat, ale ten świat zbawić. Przyszedłem uratować. Czy choroba jest wynikiem grzechu? Tak, bardzo często jest wynikiem grzechu. Czy jakieś problemy w naszym życiu są? Nie zawsze oczywiście, nie zawsze, nie zawsze. Przepraszam, muszę to powiedzieć też jako głoszący. Nie zawsze, nie zawsze. Czasami tak jest. Ona jest może tak wynikiem natury grzechu w nas, bo nie zaznaczy to, że po prostu zachorowaliśmy, bo coś zgrzeszyliśmy. Chcę to ująć zupełnie inaczej, bo tak się nie dzieje bardzo często. Po prostu jesteśmy poddani słabościom tego naszego ciała, bo jesteśmy poddani tym żywiołom tego świata, dopóki żyjemy w tym skażonym ciele. Ale Jezus przyszedł co zrobić z nami? On przyszedł nie sądzić, ale nas zbawić, wyratować z tej sytuacji, w której jesteśmy, tak? Nawet jeżeli sami nawyżyliśmy piwa jakiegoś w naszym życiu, to Jezus co przychodzi zrobić? Wyratować się z tej sytuacji. Jego miłosierdzie góruje nad sądem, tak mówi Słowo Boże, tak? On przychodzi, aby nas wyratować i w tym jest pokazane serce Ojca. Tak jak Mojżeszowi Bóg się objawił, że był w burzy, był w wietrze, tak? W trzęsieniu ziemi, a potem w czym był? W cichym powiewie było jego serce. Te wszystkie przymioty Boga, one mają miejsce. Te wszystkie przymioty Boga, one mają miejsce. Ale kiedy ty żyjesz z Panem, to Biblia mówi, że doskonała miłość usuwa bojaźń. Bóg cię wprowadza w takie miejsce, kiedy jesteś, żyjesz blisko z Panem, że ty odczuwasz doskonałą miłość do tatusia. I ta burza ci nie jest straszna, bo ty się nie boisz tej burzy, bo ty wiesz, że możesz przyjść na kolana Ojca. Nie boisz się wtedy Boga strasznego, dlatego że jest w tobie miłość do Niego i Jego miłość do ciebie. I ta doskonała miłość usuwa bojaźń, tak mówi Słowo Boże. Przepraszam, przeciągnę troszeczkę. Spróbuję to tak jakoś ukrócić, jednak żeby być trochę słownym, chociaż to jest rzeczywiście bardzo trudne. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, czyli w Nim, w kim? W Chrystusie. I macie pełnię w Nim, w Chrystusie. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i wieczności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzezką dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga. Zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Zostałeś wzbudzony. Twój duch jest wzbudzony z martwych. Jak nosiłeś obraz cielesnego człowieka, tak będziesz nosił obraz niebiańskiego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że zostałeś zbudzony do nowego życia z martwych. Jest w tobie życie Chrystusowe. Chrystus w tobie mieszka. Jesteś nowym człowiekiem. I jeszcze mamy tą cielesność, którą walczymy. Ona jest ulega skażeniu. Ale przyjdzie czas, kiedy zostaniemy przemienieni w ten sam obraz. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił. On nas ożywił. Odpuściwszy nam wszystkie grzechy, czyli skazał na potępienie całą naszą grzeszną naturę. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w Nim triumf nad nimi. W Nim, w Chrystusie ukrzyżowanym, odniósł triumf. Wiecie, kiedy ostatnio różne trudne chwile przeżywałem i po prostu wiadomo, że w takim momencie prawie zawsze tracisz obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, to po prostu szukasz pomocy, po prostu szukasz mocy Bożej, szukasz, żeby ta moc Boża objawiła się w twoim życiu i wyciągnęła cię z tego miejsca, jakiejś ciemności, jakiegoś dołku, jakiegoś załamania, jakiegoś bezsilności. I nie mogłem nic znaleźć. Nie mogłem znaleźć drogi. Wiecie, kiedy znalazłem drogę? Kiedy zdałem sobie sprawę z tego, że ja już umarłem dla mocy ciemności, które mnie próbują trzymać w niewoli. Ja już nie żyję. I wiecie, co przychodzi? Diabeł próbuje żerować na tej cielesnej naturze, z którą ja próbowałem naprawić. Ale kiedy zdałem sobie sprawę, że nie jestem już tym starym człowiekiem, starym Adamem, ale jestem nowym człowiekiem w duchu, a to, co stare, to będzie zżerane trochę powoli tam przez różne życie, będzie tam, będzie się starzeć, ale mój wewnętrzny człowiek odnawia się ustawicznie z każdym dniem do poznania, ku poznaniu Jezusa, tak? Zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę jestem, tak mogę powiedzieć, Jezusem w środku, tak? To dlatego diabeł nie ma mocy nade mną, bo on może mieć moc nad cielesnością, nad moją duszą, nad moim umysłem, ale nie ma mocy nad Jezusem. Nie ma mocy nad Jezusem. Dlatego tu jest dalej napisane, nikt, że was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, lub nowu księżyca, bądź sabatu. To, co Piotrek mówiłeś, prawda? Nie sądźmy siebie z tego powodu, że ktoś świętuje sabat. I nie sądźmy siebie z tego powodu, że ktoś nie świętuje. Tak? Czy również różne inne rzeczy. Po prostu to nie ma takiego znaczenia. Rozumiecie? To nie ma takiego znaczenia. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie, w oddawaniu czci aniołom, opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, dla tych mocy ciemności, my już umarliśmy, dlatego jesteś wolny. Dlatego nie żyjesz już w królestwie ciemności. To dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj i tak dalej. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o panowanie zmysłów. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I dalej mówi o umartwianiu tych cielesnej natury, cielesnych rzeczy. Ale w kontekście Paweł pokazuje, że umartwianie to polega na tym, że nie możemy pozwolić, aby te cielesne rzeczy wzięły górę nad naszym nowym człowiekiem wzbudzonym z martwych. Bo on jest tą rzeczywistością, bo Chrystus w nas jest tą nadzieją chwały, list do Rzymian mówi. Nadzieja chwały to jest Chrystus w nas. Jeśli zrozumiemy, że tak naprawdę jesteśmy Chrystusami, tak to powiem, może zrozumcie mnie dobrze, jesteśmy Chrystusami, jesteśmy namaszczonymi, jesteśmy nowym stworzeniem. Nie jesteś już starym Adamem, chociaż cieleśnie nosimy niestety obraz starego Adama, ale przyjdzie czas, że nasze ciało nie będzie podlegać grzechowi i chorobie, bo będzie również przemienione w ten sam obraz. Tak jak dziś już twój duch jest przemieniony, został przemieniony na obraz Jezusa. Twój duchowy człowiek jest przemieniony na obraz Jezusa, jest na nowo narodzony. Nosisz potencjał życia Jezusa Chrystusa w sobie. Nie tylko potencjał, bo to jest za mało powiedziane. Nosisz pełną moc życia Jezusa Chrystusa w sobie. Całą rzeczywistą, dzisiaj, tu i teraz. I to jest Ewangelia. Że dzisiaj, tu i teraz jest ratunek dla naszego zepsutego cielesnego życia. Że masz nowe życie w Chrystusie i czeka cię nadzieja zbawienia. Przyświeca ci nadzieja zbawienia, nowego życia. Ale nie tylko to, bo gdyby chodziło tylko o to, żeby być zbawionym i odejść do nieba, to Bóg by nas zabierał od razu. Ale Bóg nam daje satysfakcję z tego, abyśmy przeżyli to życie w sposób zwycięski, opierając się na tym, co On dla nas zrobił. Kiedy czasami wychodziłem z pracy i mówię, o rany, już tak bym się znudził, bym tak myślał, żeby nie pracować czy coś, a Bóg mówi, a dlaczego? A dlaczego nie możesz stawić czoła tym trudnościom i przejść przez to zwycięsko? W chwale, w dziękczynieniu. Wiecie, to jest wyzwanie, tak? Bo nam się chce po prostu narzekać. Nam się chce wycofać. Do czego? Do tej cielesnej natury, która ulega naszym słabościom. Ale Bóg mówi, a dlaczego nie przeżyjesz tego życia tak jak nowe stworzenie? Dlaczego nie weźmiesz tego, co Bóg ma dla ciebie? Więc tak jak nosiliśmy obraz starego człowieka, tak możemy nosić dziś, tu i teraz obraz nowego człowieka, czyli Chrystusa w nas. I to jest zupełnie przeciwne religijności, to jest przeciwne temu światu, dlatego że tu musi się zmienić troszeczkę twoje myślenie, musi się zmienić twoje reagowanie, musi się zmienić twoje podejście do Boga. Przede wszystkim dziękczynienie otwiera cię na łaskę Bożą. Jeżeli brakuje ci łaski Bożej, Bóg cię będzie wprowadzał w te rzeczy kroczek po kroczku. Jeżeli brakuje ci łaski Bożej, zacznij Bogu dziękować. Zacznij Bogu dziękować. Przyjdzie Jego łaska. Przyjdzie objawienie. Przyjdzie moc Boża, aby cię wyciągnąć z tego, w czym byłeś, w tym, tej cielesnej, starej naturze, która panowała nad tobą w jakiś sposób. Z tego, na czym diabeł jeszcze w jakiś sposób próbuje żerować. Ja żyję nadzieją objawienia się synów Bożych tutaj w tym kościele. W moim życiu i w waszym życiu. Żyję nadzieją objawienia się synostwa Bożego. Objawienia się tego, zamanifestowania się tego. Urzeczywistnienia się mocy Bożej, która w was mieszka. Abyście zrozumieli, kim was Bóg w Chrystusie uczynił. Amen. 12 minut. Wybaczcie mi, kochani. Ciężko jest się czasem wyrobić. Kuba chciał poprowadzić dziękczynienie.
To jest wieczorem. Amen. Tak, tak. Ponieważ już widzimy czas tak jakby dobiega końca w sensie takim, że już jest późno, tak? Bo czasami nabożeństwo różnie trwa. No ale chcemy być w tym elastyczni, tak? Także, ale też nie chcemy was zamęczyć, ale chcielibyśmy jeszcze przystąpić też do stołu pańskiego z taką refleksją, zachęcam was do takiej refleksji jakby nad tym minionym rokiem, który był, tak? Także dobrze by było też sobie pomyśleć o tym minionym roku, co Bóg czynił w naszym życiu, czym nas błogosławił, co gdzieś tam może nam nie wyszło, ale spojrzenie się w przyszłość, na następny rok, właśnie tak jak tu Piotrek mówi z tym rok Haszanem, że jakby spojrzenie, co możemy zmienić, jakby co możemy poprawić swoje drogi, nie, aby ten rok przyszły, był bardziej błogosławiony, abyśmy bardziej doświadczali Boga. Także chciałbym w ten sposób, abyśmy tak przystąpili do stołu pańskiego, żebyśmy podziękowali Bogu za to, co uczynił. Przede wszystkim najpierw podziękowali, a to, co takie złe było, może niepotrzebne, gdzieśmy nawalili, no to oczyśćmy się z tego i jakby wyciągnijmy lekcję, gdzie jakby trzeba nad tym popracować, nie? I mamy następny rok na to, tak? Także to jest ta dobra wiadomość. No i byśmy w taki sposób przystąpili do stołu. Ja bym chciał, żeby każdy z was jakąś tam modlitwę, może tak nie każdy, bo to wiadomo, to technicznie może nie damy rady, ale żebyśmy wznieśli modlitwę, tak nie tylko, żebym ja się modlił, żeby każdy z was też coś tam powiedział, czy na głos, czy przed Panem, żebyście wyrazili dziękczynienie, tak? Ustami, tak? Że to jest ważne, że dziękczynienie otwiera nam te drzwi łaski, nie? I chciałbym, żebyśmy tak do tego podeszli. I później ten drugi krok, abyśmy zrobili, że właśnie chcemy jakby wejść w nowy sposób, w nowy rok, jakby z tą mądrością, co możemy poprawić swoje drogi przed Panem, nie? I żeby On dał nam możliwość, sposobność, abyśmy mogli to zmienić. W zasadzie tyle. I w taki sposób przystąpię do stołu pańskiego i myślę, że będziecie błogosławieni i dobrze by było, jakbyśmy w ten sposób zamknęli ten stary rok w oczekiwaniu, że nowy rok jakby daje nam możliwość jakby większych przeżyć z Bogiem i tak dalej. Także pamiętajcie o tym, że my mamy wzrastać z wiary w wiarę, z mocy w moc. Stary człowiek pisze, on jest, podlega skażeniu. No nie, już włosy, widzicie, wypadają. Człowiek siwieje, ale ten wewnętrzny ma być odnawiany z każdym dniem. Amen? Amen? Także nasz duch cały czas ma być, wiecie, ma być gladiator, nie? No. Amen? Także nie myślcie o sobie, że o, ja taki biedny chrześcijanin. Nie, ty co roku ty masz być coraz po prostu bardziej dojrzały. Amen? Ty się nie zgódź na coś takiego, że ty będziesz po prostu coraz bardziej mizerny. To ciało tak, ale twój duch nie. Amen? Nie zgódź się na to. Amen. Dobrze, powstańcie, będziemy się modlić. Amen. Alleluja. Ojcze, ja Ci dziękuję za tą dobroć, którą objawiałeś nam w tym roku, że błogosławiłeś nasze domy, rodziny, zachowałeś nas od złego, od wszelkich nieszczęść, chorób i od wszelkich, Panie, rzeczy, któreśmy, Panie, dzięki Twojej łasce uniknęli. Chcę, Panie, Ci podziękować za mój dom, za moją żonę, za mojego syna, za, Panie, za moją pracę, za finanse, które mam, za, Panie, Twój Kościół, moich braci i siostry, Panie. Jestem wdzięczny za wszystko, Panie, co Ty, Panie, użyczasz mi w swoim domu, rodzinie, w kościele, pośród tutaj tej społeczności. Dziękuję Ci za wszystko, Panie, to, co czyniłeś w moim życiu. Ojcze, również dziękuję Ci za to, że jesteśmy Twoim ludem, z Twojej łaski, że jesteśmy częścią ciała Chrystusowego, że jesteśmy ludem świętym Bożym, powołany do tego, aby opowiadać o Twoich cudownych dziełach, aby być błogosławieństwem dla wielu. Ojcze, każdy z nas popełnia błędy, słabości i, Panie, wiemy, że Ty nas nie potępiasz, bo Ty jesteś dobrym Bogiem, bo Ty, Panie, wiesz, co to znaczy cielesność. Sam się z tym zmagałeś, chociaż nie było w Tobie grzechu i nie popełniłeś grzechu, ale Ty, Panie Jezu, jesteś doświadczony, arcykapłan. Przechodziłeś wszelkie słabości i Ty je zwyciężyłeś. Panie, przebacz te słabości, w któryśmy, Panie, popadli. Czy to z powodu lenistwa, próżności, zaniedbania, grzechu. Jakkolwiek to było, Panie. Chcemy poprawić, Panie, swoje drogi przed Tobą. Aby nasze życie chrześcijańskie było coraz bardziej, Panie, święte, coraz bardziej chwalebne. Aby ten wewnętrzny człowiek, Panie, był coraz bardziej mocny i silny na chwałę imienia Jezusa i zbudowania Twego Kościoła i dla błogosławieństwa i świadectwo dla wielu ludzi, którzy jeszcze Cię nie znają. Dopomóż nam w tym, Panie, w imieniu Jezusa, Ojcze. Amen.